Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Witam Pana Burmistrza, witam Panią Skarbnik, witam wszystkich członków Komisji. Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze posiedzenie odbędzie się z następującym porządkiem obrad: otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad, analiza i zaopiniowanie projektu budżetu gminy Miasto Marki na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Marki na lata 2019-2035, sprawy różne, zamknięcie posiedzenia. Przechodzimy do punktu trzeciego: przyjęcie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. Czy ktoś z Państwa ma takie wnioski? Widzę, że nie. W takim razie ja mam taki wniosek. Chciałabym, Szanowni Państwo, abyśmy dzisiaj do naszego porządku obrad włożyli jeszcze jeden punkt: przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018. I chciałabym w takim razie teraz poddać pod głosowanie, czy Państwo zgadzają się, aby taki punkt w naszym dzisiejszym porządku obrad się znalazł. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. 9 głosami za, przy 0. A kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Szanowni Państwo, przy 9 głosach jednogłośnie, bez głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących się, przeszedł ten punkt. W związku z tym będzie to punkt 5. Po analizie i zaopiniowaniu projektu budżetu 5 punktem będzie przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu 4. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu gminy Miasto Marki na 2019 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Marki na lata 2019-2035. Szanowni Państwo, na ostatniej komisji mówiliśmy o tym, że ci z Państwa, którzy mają jakieś pytania, proszeni są o przesyłanie tych pytań do mnie. I rzeczywiście kilka pytań zostało przesłanych. Przesłał te pytania pan Andrzej Nadolski oraz pani Magdalena Szafarz. Szanowni Państwo, ja tam również zadałam pytania. Szanowni Państwo, w związku z tym to może zaczniemy właśnie może od odpowiedzi na pytania, które... To znaczy ja przesłałam sama 7 pytań, to są pytania naszej komisji, tak. To w tych 7 pytaniach to już są pytania na Strojga, nie. Natomiast wymieniłam z imienia i z nazwiska osoby, które przesłały te pytania. W takim razie proszę bardzo, oddaję głos pani Skarbnik. Gdyby pani mogła też od razu, bo ja niestety nie mam przy sobie dzisiaj tych pytań, chyba powiem szczerze, że nie wydrukowałam. Nie.
Może ja będę czytała, czytała pytania i równocześnie dzielili się będziemy odpowiedziami z panem burmistrzem, dobrze? Pierwsze pytanie, które Państwo zadaliście, czy w wieloletniej prognozie finansowej jest zapisana informacja o planowanym nabyciu gruntu pod budowę nowej szkoły na pograniczu Pustelnika i Strugi?
Nie ma tego w wieloletniej prognozie finansowej. Przymiarki są, natomiast tam są w 100% grunty prywatne, dość mocno poszatkowane i nawet jeżeli próbujemy znaleźć jakiś większy obszar gruntu, to się okazuje, że środkowa część już jest sprzedana albo cały czas analizujemy i poszukujemy.
Kolejne pytanie. Czy WPR zakłada budowę nowej szkoły przy ulicy Żeromskiego?
Nie, WPR nie zakłada budowy nowej szkoły przy ulicy Żeromskiego.
Kolejne pytanie dotyczyło, znaczy właściwie tak, skwer pamięci narodowej przy ulicy Paderewskiego, wydatek 353 548 zł. Proszę o więcej informacji.
Skwer pamięci narodowej ma dość długą historię, jeśli chodzi o jego przebudowę. Projektem zajmowała się nie poprzednia, ale jeszcze poprzednia część Rady Miasta. Jest to pewien kompromis społecznego, tak jakby można powiedzieć, no może nie komitetu, ale tak jakby można określić społecznych mieszkańców, którzy się zainteresowali tym miejscem. Mówię tu głównie o panu doktorze Dąbkowskim. Skwer ten po prostu chcemy, żeby był no, troszeczkę inaczej wyglądał niż w tej chwili, czyli ten cały teren, który jest ten kwartał taki mały pomiędzy piekarnią, ulicą Paderewskiego, bazarem, a ulicą Piłsudskiego. Nabrał trochę inny wymiar. Chcemy pobudować tam również taką ścianę nie wiem jak to nazwać, pamięci, historii może bardziej, w której będą zaznaczone miejsca, w których nasi mieszkańcy ewentualnie w historii brali udział, jeśli chodzi o wydarzenia historyczne. Będzie to taki monument, taka ściana właśnie z pewnymi przegrodami informująca. Tam będzie też również jakaś pergola, będzie cały teren obsadzony inaczej, nawodniony. Natomiast prawda jest też taka, że mamy bardzo niekorzystny okres, jeśli chodzi o poszukiwanie wykonawców na tego typu przedsięwzięcia. Firmy, to jest stosunkowo małe przedsięwzięcie, firmy mają w tej chwili tak portfel wypchany zamówieniami, że nie interesują ich takie i kilkukrotny próba przetargu kończyła się fiaskiem. Nadal mamy zabezpieczone pieniądze w kwocie 353 548 zł i będziemy próbowali w przyszłym roku. Są pewne symptomy, że może to troszeczkę przynajmniej wrócić do normy takiej, że przynajmniej będą, nie mówię co do kwot, ale przynajmniej co do ilości oferentów, którzy będą chcieli wziąć udział w przetargu, może się coś zmieni. Dziękuję.
Kolejne, właśnie trudno tutaj mówić o pytaniu, ja zacytuję i będziemy prosili o to, żebyście Państwo zadali pytanie, bo jest tego typu. Markowia, budowa boiska tylko 50 tysięcy złotych. Stadion miejski w trybie nagłym potrzebuje dużego boiska o sztucznej nawierzchni. Docelowo to boisko powinno być przykrywane halą pneumatyczną, tak zwanym balonem. Gdzie pytanie? Przepraszam.
Dobrze, to ja może to pytanie trochę doprecyzuję. Tu chodziło bardziej o kwotę. Na przykład tam porównałem tę kwotę do poprzedniego punktu również. Wydaje mi się, że trochę powinniśmy w jakiś sposób pomyśleć o tych ludziach, którzy tam na co dzień trenują. To jest prawie 500 dzieciaków. W okresie ponad połowy roku, czyli okres jesienno-wiosenny, no, są tam warunki fatalne. Dzieciaki jeżdżą po różnych obiektach po całej gminie, powiecie, są w Warszawie, wynajmujemy te hale, ponosimy koszty. Warto pomyśleć o czymś, co można mieć u siebie. Nawet w czasie późno-wieczornym można je wynajmować, z tego też można mieć dochody i profity. Pytanie o tą małą kwotę na to boisko.
Kwota 50 tysięcy jest przeznaczona na wybudowanie boiska treningowego, które będzie się mieściło w miejscu, w którym do niedawna jeszcze stał budynek Polonii. Ten teren będzie zagospodarowany i tam będzie wybudowane boisko do treningu dla Akademii Piłkarskiej. Nie, naturalna.
Kolejne pytanie. Co składa się na wynagrodzenie nauczycieli planowane na 2019 rok? Na przykład nauczyciel dyplomowany 6600 zł. Kwota 6600 zł jako planowane miesięczne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego w 2019 roku zawiera sumę wszystkich składników wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych zaplanowanych do wypłaty w całym roku budżetowym. I to jest podzielona, zostaje ona przez 12 miesięcy i podzielona przez liczbę etatów nauczycieli dyplomowanych zaplanowanych do zatrudnienia tym razem w roku 2019 przy założeniu, że nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin, pełny etat, mający przydzielone stałe godziny ponadwymiarowe jest przeliczany jako jeden etat. To są te założenia. I do składników wynagrodzenia wchodzących w te 6600 zł zalicza się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw, dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli trzynastkę, tak zwaną trzynastkę, dodatek motywacyjny, dodatki funkcyjne kadry kierowniczej, na przykład dodatek funkcyjny dyrektora czy wicedyrektora, dodatki funkcyjne nauczycieli dla wychowawcy klasy, dla opiekuna stażu, dodatek za pracę w warunkach trudnych lub uciążliwych, jednorazowe składniki wynagrodzenia, takie jak nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, nagrody jubileuszowe czy też odprawy emerytalne oraz dodatek na zagospodarowanie. To są, to, to przy nauczycielach kontraktowych. Ale bo dodatek w ogóle, bo dodatek na zagospodarowanie należy się tylko nauczycielowi kontraktowemu. To jest to, tylko nauczycielowi kontraktowemu się należy.
To jest takim maksimum, tak? Z tych wszystkich składników, które
może być widoczne. To jest kwota brutto, ale używanie sformułowania maksimum nie, ponieważ to jest kwota średnia kwota przypadająca na jeden etat nauczyciela dyplomowanego. I tak to wygląda. Ale jest przeliczane to jako jeden etat, mając przydzielone stałe godziny ponadwymiarowe, tak?
Dlaczego jest nieprawdane? Bo to tak jakby ma się mijać do tego, co jest w tej chwili. Tak? Do rzeczywistości, na przykład jest marker. Jeśli ktoś, ktokolwiek...
To jest około brutto, około 3700, czyli nauczyciel... Nie, mogę za chwileczkę pokazać mój pasek. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 13% dodatkiem, ponieważ pracuję 14 lat w szkole podstawowej. Jestem wychowawcą, mam dodatek motywacyjny, jestem opiekunem stażu. Więc cała moja kwota brutto przed wszystkimi ZUS-ami i tak dalej wynosi 3700 bądź 3800. Na konto wpłynie 2700 bądź 2800. Jest to, mogę pokazać, ponieważ mam tutaj, no po prostu jest to nijak z tym, co się ogólnie o nauczycielach mówi. Jest to słaba pensja, co jest właśnie dla nauczycieli tutaj pracujących w markach bardzo dużym utrudnieniem, ponieważ na przykład my tutaj w markach mamy 250 zł motywacyjnego brutto, a w Warszawie około 1000, dlatego nauczyciele może nie chcą pracować w markach. Wolą zostać w Warszawie, ponieważ no za tą samą pracę dostaną troszeczkę, a nawet dużo więcej. Dlatego tylko pytam, ponieważ to są właśnie duże rozbieżności realia, a to, co jest zaplanowane i przedstawione opinii tutaj wszystkich mieszkańców.
Dziękuję bardzo. Radny Daniel Kurek.
Trzynastki i te inne takie dodatkowe. No właśnie, to też należałoby dołożyć do tej średniej, którą pani wylicza. Trzynasta pensja już podnosi mocno średnie miesięczne wynagrodzenie. Bo to...
Czy ja mogę, przepraszam państwa, prosić o włączanie mikrofonów, bo sobie...
które są wynikiem tego, że organ prowadzący ma wyspecjalizowany zespół, który po prostu te wszystkie dane zbiera i one są uśrednione po pierwsze, to jest raz, a po drugie obejmują te wszystkie dodatki, które wpadają, przepraszam za kolokwializm, wpadają nauczycielowi w ciągu roku z przyczyn okolicznościowych, nagród, premii dodatkowych itd. itd. Więc to należy też trochę uwzględniać, nie odnosić się tylko do samej pensji, no bo wtedy to drastycznie będzie wyglądało różnie. No.
Można?
Proszę bardzo, radny Daniel Kurek.
Tak właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, że tak jak się często mówi o zarobkach nauczycieli, to się pomija te wszystkie nagrody, premie, dodatki, których jest no, w praktyce bardzo dużo i tu mamy no, suche dane i tak jak jest to wyliczone, tak to wygląda w naszym mieście w rzeczywistości. No, sama pensja, która jest, wynika tam z pracy na etacie, nie jest tym realnym zarobkiem nauczyciela, prawda? Więc też nie można tylko tych danych, które tu są, odnosić do tej pensji, którą ktoś ma na umowie o pracę i z tego stosunku pracy wynikające wynagrodzenie. No to tak tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Anna Chojecka.
Ja chciałam tylko podkreślić, że te dane, które przed chwilą były mówione, też padły w brutto, czyli brutto troszeczkę inaczej wygląda, a inaczej netto, także nie łączmy tego. Tak jak tutaj mówił pan radny Kurek, rzeczywiście są różne, dochodzą różne jeszcze inne wynagrodzenia, ale mówimy też o brutto. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To w takim razie proszę. Tak, jeszcze Państwo w tej kwestii. Proszę bardzo.
Ja chciałem tylko dodać, bo taki troszeczkę się wydźwięk zrobił, jak gdyby gdzieś my wirtualnie mówimy o jakichś niebotycznych zarobkach, a w rzeczywistości one są zupełnie inne. Proszę pamiętać, że tak naprawdę analizując no, przynajmniej kilkunasto, jeśli nie kilkudziesięcioletni trend, który jest u nas w gminie, jednak starający się no, stworzyć jak najlepsze warunki kadrze pedagogicznej, bo trudno byłoby posądzać, że tutaj, mówiąc krótko, mocno oszczędzamy, bo oszczędzać należy na wszystkim, ale tu szczególnie, zresztą pani skarbnik może potwierdzić, że przy układaniu budżetu zawsze wie, jakie to są kwoty, które są przeznaczone generalnie na edukację. Nie mówię, że na pensje dla nauczycieli, aczkolwiek te pensje też ważą, tak jak i ważą pensje w urzędzie i tak dalej. To jest naturalna rzecz, biorąc pod uwagę ilość nauczycieli i tak dalej. Natomiast też wydaje mi się, że no, krzywdzące jest trochę porównywanie, że tu mamy 200 zł brutto, a w Warszawie mamy 1000 zł brutto. Trudno się mierzyć tak naprawdę trochę Dawida z Goliatem, bo nawet jeżeli jest trochę sprytniejszy, to czasami po prostu też musi przegrać z racji samej masy potencjału swojego. Natomiast to nie jest tak, bo proszę zwrócić uwagę, pani pracuje już tutaj u nas też pewnie dłuższy czas, obserwuje pani, jaki wysiłek i nakłady idą w kierunku takim, żeby państwu w każdy możliwy sposób ułatwić pracę albo umożliwić korzystanie z nowych narzędzi, ale też i myślę, że w kwestiach finansowych też tam nie ma jakiegoś drastycznego zastoju. No. No więc idźmy małymi krokami. Myślę, że uda się na pewno ten trend utrzymać pod warunkiem, że subwencja będzie wystarczała na cokolwiek, jak pani skarbnik mówi, bo to jest zaledwie teraz, nie wiem, 30-40% tego, co jest potrzebne na to, żeby oświata w markach funkcjonowała. Trochę może słabe tłumaczenie ktoś powie, natomiast tłumaczenie, które po prostu pokazuje nasze możliwości, ale też i starania w tym kierunku, bo trudno nam odmówić tego, żeby coś się nie działo. Dziękuję.
Dziękuję. To w takim razie będziemy kontynuować.
Kolejne pytanie. W planie wydatków majątkowych w dziale 921, paragraf 6220, na co przeznaczona zostanie dotacja celowa 43 tysiące złotych? Te 43 tysiące złotych dotyczą środków przeznaczonych na modernizację budynku Mareckiego Ośrodka Kultury i w ramach tych środków zostanie otwarta wieża w Mareckim Ośrodku Kultury, zostaną kupione i zamontowane schody do tej wieży, zostaną naprawione stropy i MOK zostanie podłączony do kanalizacji miejskiej.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy jeszcze mają Państwo, jeszcze pytania? Proszę bardzo, radna Marlena Stosio.
Chciałam zapytać się o liceum ogólnokształcące. W tym roku pojawiła się tam wyższa kwota, no taka dużo wyższa, bo było chyba 2200, w tej chwili jest 3. No i właśnie moje pytanie, co jest z tym związane? Czy nie wiem, planujemy otworzyć drugą klasę w tym liceum, powinien powiększyć? Tak, mówię w milionach. Nie w tysiącach. Właśnie chciałam zapytać się, czym to jest powodowane. Czy co mu się rozwinie? Czy
mierzymy się z wyjątkowym czasem, mianowicie z czasem mówiącym o tym, że tak naprawdę dwa niezależne roczniki będą próbowały dostawać się do szkół średnich. Proszę zwrócić uwagę również na to, co mówi pani minister, która mówi, że miejsc dla nikogo nie zabraknie.
Bo to
można powiedzieć, natomiast nikt się nas nie pyta, czy jesteśmy przygotowani, czy mamy środki, czy mamy lokum, czy mamy inne rzeczy. No. Tu zaraz pani skarbnik dokładnie poza swoich, ale to jest przede wszystkim to, że no, są przyjąć dwa roczniki w tej samej ilości, jak jest w tej chwili.
Bo w tej chwili
mogę powiedzieć tak, liczba oddziałów na dzień dzisiejszy to jest 7 oddziałów i 190 uczniów, natomiast na rok przyszły jest planowane 14 oddziałów i 386. Tak, w liceum.
Mamy 7, aha, bo
i 386 uczniów, stąd tak duży wzrost. No ktoś musi obsłużyć to, chociażby jeśli chodzi o nauczycieli, tą ilość oddziałów, dwukrotnie wyższa wyższa liczba oddziałów została zaplanowana. 14 oddziałów począwszy od roku szkolnego 2019-2020.
A proszę mi jeszcze przypomnieć, gimnazjum wygaśnie? Już wygaśnie.
W ostatni rok jest.
W tej chwili jest ostatni rok. Tak.
I w związku z tym, jak zapewne pani radna zauważyła, wydatki na gimnazjum zdecydowanie spadły. Mniej więcej równowartość taką, jak wzrosły na...
I rozumiem, że liceum w tej chwili będzie w...
Na razie tak jak jest. Natomiast proszę zwrócić uwagę jeszcze na to, że to pomimo, że powstanie ilość klas, tak jak z tego my planujemy 7, to muszą powstać takie naprawdę te klasy, które będzie z nimi prowadzona edukacja dwutorowo. Zupełnie inny program jest dla tych, którzy przychodzą z gimnazjum, zupełnie inny program jest dla tych, którzy przychodzą ze szkoły podstawowej. Więc to jest nie tylko ilość klas, ale tak naprawdę dwa niezależne tory do edukacji.
I dzieci idące 4 i 3 letnie, znaczy młodzież.
Ty już, tak?
Tak, dziękuję.
Proszę bardzo, radna Urszula Paszkiewicz.
Nie wiem, czy dobrze myślałam, ale tak chyba dobrze. Bo prowadzenie liceum leży w gestii powiatu. I właśnie ja chciałam się spytać, czy my nie moglibyśmy się zwrócić do powiatu o jakieś dofinansowanie liceum, no bo my... Bo to tak właściwie, no my nie powinniśmy w ogóle,
ale
tylko że ten budynek jest nasz, prawda, ale nie wiem czy...
Ale my dostajemy na te dzieci subwencje, więc my nie robimy tego za darmo, szanowni państwo. My nie prowadzimy liceum, bo mamy
no dobra, to już.
Tylko my dostajemy subwencje na te dzieci i subwencja na dzieci w liceum według stosownych wag jest dla nas przewidziana. Ponieważ za dzieckiem idzie pieniądz w postaci subwencji. Fakt, że tak jak mówię, pokrywa mniej więcej 45% kosztów utrzymania tego dziecka w szkole, resztę dokłada budżet jednostki samorządu terytorialnego, ale mówimy tutaj o subwencji na te dzieci.
No bo chodzi o to, że szkolnictwo ponadpodstawowe tak naprawdę leży w gestii powiatu, a nie w gestii gminy.
Będziemy musieli zrezygnować w ogóle?
Nie, my nie musimy, natomiast możemy.
Ja tylko przypomnę, bo podobne pytanie zadawałem w kadencji 2010-2014 i była odpowiedź, że to my żeśmy wystąpili do powiatu z wnioskiem, że przejmujemy prowadzenie tej szkoły.
Z całym dobrodziejstwem inwentarza,
więc teraz mając umowę taką, trudno byłoby renegocjować, no nie wiem, czy to by było właściwe, tym bardziej, że wtedy całkowicie...
No na razie póki co jesteśmy my zarządzającym jako gmina tymi instytucjami. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytania dotyczące budżetu? Proszę bardzo, pan Jacek Domaszczyński.
Chciałbym wrócić jeszcze do boiska na Markowi. Czy była jakaś tam, nie wiem, analiza, żeby zrobić to boisko z nawierzchnią sztuczną? Czy, nie wiem, prośba, analiza i tak dalej.
Czy takie analizy były robione i teren, który jest ewentualnie brany pod uwagę, to jest ten teren, który jest obok głównej płyty obecnej, prawda? Natomiast też... Wymaga to pewnych przebudowy, modernizacji tego całego terenu. Natomiast też rozumiem, że jest potrzeba ewentualnie, natomiast tak naprawdę tych potrzeb w każdej dziedzinie jest dużo. My wychodziliśmy z założenia takiego, że boisko, które będzie oddane przy Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym, będzie po części spełniało tą rolę. Proszę pamiętać, że ono będzie tam miało praktycznie wszelkie... plus boiska dodatkowe, plus lekka atletyka. Natomiast jak się uda, to będzie to boisko, które będzie naprawdę spełniało wymogi ligowe. Myślimy tu o parametrach, które będą ze względu na wielkość boiska, jak i oświetlenie o trzeciej lidze, ale to jest tylko wstępna informacja. Dogrywamy to z wykonawcą. Nie, balonu nie przewidujemy. Ja mówię o boisku, którego w tej chwili jeszcze nie ma, które powstanie na terenie tam, gdzie stał budynek Polonii, czyli taki ten brązowy taki budynek. Proszę? Nie odpowiem, czy to będzie wielkość. No, tyle, ile się da tam zmieścić, po prostu takie boisko zrobimy. Przewidziana jest na to kwota taka, która obliguje do tego, żeby powstało boisko z nawierzchnią trawiastą.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? Tak? Jeszcze nie. Tak. Więc Szanowni Państwo, jeśli nie ma pytań, to w takim razie myślę, że zamknę dyskusję i przejdziemy do głosowania nad projektem, bo rozumiem, że do WPF-u też Państwo pytań nie mają, tak? Nie. Dobrze, to w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie uchwały budżetowej gminy Miasto Marki na 2019 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Szanowni Państwo, komisja wydała pozytywną opinię do projektu w sprawie uchwały budżetowej gminy Miasto Marki na 2019 rok 11 głosami za, przy 0 głosów sprzeciwu i 0 głosów wstrzymujących się. Przechodzimy do kolejnego głosowania. Przechodzimy do kolejnego głosowania. Tym razem będziemy głosować w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Marki na lata 2019-2035. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej, przepraszam, za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Marki na lata 2019-2035? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Szanowni Państwo, do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Miasto Marki na lata 2019-2035 komisja wydała pozytywną opinię 11 głosami za, przy 0 głosów sprzeciwu i 0 głosów wstrzymujących się. Dziękuję Państwu. Zamykam ten punkt. Bardzo dziękujemy Pani Skarbnik. I przechodzimy do kolejnego punktu, przyjęcie planu pracy komisji na rok 2019. Szanowni Państwo, ja wczoraj Państwu wysłałam projekt planu pracy na kolejny rok. Pozwolę sobie teraz odczytać ten projekt i jeśli będą Państwo mieli do tego projektu uwagi, będą chcieli coś jeszcze dołożyć, czy ewentualnie zmienić, to oczywiście każdy z tych punktów możemy przegłosować i wtedy razem ten plan pracy dzisiaj myślę, że skonstruujemy. I tak wygląda nasz projekt planu pracy na rok 2019. Styczeń, sporządzenie kalendarza uroczystości imprez kulturalnych i sportowych, zapoznanie się z nowymi przedsięwzięciami dotyczącymi promocji miasta oraz sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w listopadzie i grudniu 2018 roku. Luty. Informacja o realizacji zadań oświatowych w szkołach, których organem prowadzącym jest gmina Miasto Marki w roku szkolnym 2017-2018. Marzec. Zapoznanie się z zasadami działania Centrum Aktywności Fabryczna 3, dostępność dla mieszkańców, wykorzystanie, promocja oraz sprawozdanie z akcji Zima w Mieście. Kwiecień. Informacja o otwartym konkursie dla przedszkoli niepublicznych dotyczącym roku szkolnego 2019-2020. Maj. Wizytacja klubu sportowego Markowia. Zapoznanie się z warunkami pracy w klubie. Spotkanie z przedstawicielami organizacji sportowych działających na terenie miasta Marki. Komisja wyjazdowa. Czerwiec. Sprawozdanie z przebiegu prac dotyczących budowy nowej szkoły przy ulicy Wspólnej. Spotkanie z przedstawicielem Mareckich Inwestycji Miejskich, spółka z o.o. oraz organizacja młodzieżowej sesji Rady Miasta. W lipcu mamy przerwę wakacyjną, w sierpniu organizacja obchodów 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz ocena wykonania projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w latach 2016-2018. No myślę, że już mamy, także możemy już komisję wyjazdową zrobić. No, No ale przynajmniej część. No to zobaczymy, te, które już udało się. No ja wiem, że tam są takie, tak. Jeszcze we wrześniu, szanowni państwo, ocena realizacji zadań Biblioteki Publicznej Miasta Marki oraz Mareckiego Ośrodka Kultury. W październiku wizytacja w Szkole Podstawowej nr 1, zapoznanie komisji z warunkami pracy uczniów i nauczycieli. To będzie pierwsza komisja po remoncie, który został zrobiony i po dobudowaniu nowego skrzydła i nowej hali sportowej. Jeszcze jako komisja nie wizytowaliśmy tej szkoły już po dokonaniu zmian. Tak, żeby nawet nowi radni się mogli zapoznać, jak wygląda wszystko już po tych remontach i, że tak powiem, i czasami, że te trudności, które są przejściowe, no to myślę, że potem idą szybko w zapomnienie, kiedy widzimy warunki, w jakich dzieci przychodzi nam niekiedy pracować. W listopadzie analiza projektu budżetu miasta Marki na rok 2020. Dotycząca zadań komisji i grudzień zaopiniowanie projektu budżetu miasta Marki na rok 2020 w zakresie działań komisji i przyjęcie planu pracy komisji na rok 2000, który to będzie też 20. Dobrze jest. Tak. I zadania jeszcze stałe, które Komisja Oświaty, Kultury i Sportu ma w swoim planie. To jest punkt pierwszy, opiniowanie wniosków i projektów uchwał Rady Miasta Marki kierowanych pod obrady. Punkt drugi, wykonywanie zadań zleconych przez Radę, współpraca z komisjami stałymi Rady, monitorowanie prac związanych z budową nowej siedziby szkoły przy ulicy Wspólnej, no ale to już myślę, że już tylko w przyszłym roku już trzeba będzie potem ten punkt już usunąć. Prowadzenie działań mających na celu powołanie Młodzieżowej Rady Miasta, współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi, podlegającymi gminie Miasto Marki. To są komisje wyjazdowe. Promowanie przedsięwzięć kształtujących u dzieci i młodzieży postawy patriotyczne i obywatelskie, współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta oraz objęcie patronatem uroczystości imprez organizowanych na terenie gminy. I szanowni państwo, no i teraz już zapoznaliśmy się z projektem planu pracy. Czekam na ewentualne uwagi. Czy państwo mają jakieś zmiany, dołożenia? Proszę bardzo, radny Daniel Kurek.
Pani przewodnicząca, wydaje mi się, że dobrze by było zobaczyć rozbudowane przedszkole przy ulicy Dużej, a także filię szkoły numer 2, później przedszkole na rogu ulicy Okulnej i Słonecznej, bo myślę, że już też będzie w przeciągu, no myślę, że we wrześniu, październiku spokojnie będziemy mogli przyjść i już obejrzeć, jak to pracuje, więc moglibyśmy takie punkty dopisać.
Dobrze, a gdzie pan proponuje? Znaczy ja przedszkole, jeśli może, to proponowałam w kwietniu. Bo myślę, że w kwietniu już będzie to przy ulicy Dużej. Nie, no jak nie, no to... Nie, no jestem...
Nie chciałbym, znaczy inaczej, no dygresja dygresją, natomiast fakty są takie, że powtarzam, co deklaruje wykonawca. Zakończenie prac budowlanych do końca tego roku. Natomiast proszę pamiętać, że deklaracja jest uwarunkowana warunkami pogodowymi, mówiąc krótko, tak trochę nie po polsku mówię, ale co tak naprawdę nie dotyczy budynków i jego wyposażenia w środku, wykończenia, a co dotyczy terenu zagospodarowania wokół budynku, który jest no, nierozłącznym elementem całej inwestycji, więc może być tak, że budynek będzie stał, a teren będzie niezrobiony i niestety budynek będzie, inwestycja będzie nieodebrana, a my nie możemy wprowadzić do budynku, gdzie jest inwestycja nieodebrana. Hipotetycznie powinni według mnie zdążyć, bo faktycznie dokładają w tej chwili trochę za późno, ale dokładają w tej chwili trochę starań, dużych starań do tego, żeby to skończyć. Aczkolwiek na dłużej jest jeszcze kwestia ogrodzenia, pewnych jakichś kłopotów konstrukcyjnych z tym ogrodzeniem i z sąsiadami. To wszystko się trochę kumuluje. Miejmy nadzieję, że pogoda pozwoli. Jeżeli pogoda pozwoli, to jak najbardziej kwiecień będzie naprawdę bardzo dobrym terminem. Filia szkoły numer 2, ona miała termin chyba około półtora miesiąca dłuższy na wykonanie z racji późniejszego przystąpienia i do podpisania umowy. Natomiast w tej chwili te terminy się wyrównały i też podejrzewam, ponieważ te budynki w tej wykonawstwie modułowym przyjechały w dużo lepszym stanie, jeśli chodzi o wykończenie. Po prostu inwestycyjnie to była przepaść w porównaniu z tym, jak przyjeżdżały elementy na ulicę Dużą, z racji w ogóle nietypowych elementów, jak przyjeżdżało przy typowym projekcie modułowym. Tutaj elewacja jest gotowa w środku, praktycznie tylko łączenia niektórych rzeczy wentylacyjnych. Cała instalacja, można powiedzieć, elektryczna praktycznie rozprowadzona, więc naprawdę ta różnica zniwelowała się w tej chwili i podejrzewam, że najprawdopodobniej jak pogoda pozwoli, to mniej więcej w jednym terminie te obydwa obiekty zostaną oddane do użytku.
To pani przewodnicząca, myślę, że kwiecień byłby odpowiedni.
Że kwiecień byłby. Tak, no więc dobrze, więc możemy wpisać go w kwietniu, bo jeszcze też myślałam o tym, czy by właśnie na przykład nie zrobić tak, że zamiast wizytacji w szkole podstawowej numer 1, można by ją było na kolejny rok, na początek roku, że na przykład tu zrobić wizytację w tych dwóch obiektach w październiku wtedy. Nie, że to wtedy jakby w październiku zrobić i tu, i tu. Dwa, nawet nie trzy. Już szkołę jeden, numer jeden przełożyć na przykład na luty kolejnego roku, już dwa miesiące nas nie zbawią. No i zimą, właśnie zimą będziemy wizytować takiej sytuacji. Znaczy tu październik to już też nie lato, ale... No dobrze, czyli rozumiem, że rezygnujemy z kwietnia, możemy w takim razie zamiast wizytację w szkole podstawowej numer jeden zrobić wizytację w tych dwóch obiektach, tak? Przy ulicy Dużej i tu przy Okólnej. Mhm, dobrze. O, i wtedy będziemy, no bo też chodzi o to, żeby tych wyjazdowych, że tak powiem, nie zrobić takiego, że tak powiem, nawału takich komisji wyjazdowych, tak? Że będziemy przez pół roku wyjeżdżali w różne miejsca, więc możemy właśnie zrobić to w ten sposób. No dobrze, czyli tu już mamy. Czy jeszcze Państwo mają jakieś uwagi? No jeśli nie ma uwag, to w takim razie plan pracy będzie wyglądał tak, jak odczytałam, ze zmianą w październiku, że w październiku będziemy wizytować przedszkole numer 2 przy ulicy Dużej i filię szkoły podstawowej przy ulicy Okólnej. I będzie to też, będziemy się zapoznawać z warunkami pracy uczniów i nauczycieli i będzie to komisja wyjazdowa. Słucham? No mamy taką nadzieję, że będziemy tylko chwalić. To, szanowni Państwo, więc przechodzimy nad głosowaniem. Kto z Państwa jest za przyjęciem planu pracy komisji na rok 2019? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W związku z tym, szanowni Państwo, komisja przyjęła projekt planu pracy na rok 2019. Dziękuję Państwu bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy różne. W sprawach różnych, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Dwoje Państwa. Dobrze, to może tak, proszę bardzo, Pani Ursula Paszkiewicz.
Ja bardzo chcę podziękować Panu Burmistrzowi i całemu urzędowi za zagospodarowanie świątecznie skweru przy Bronisława Markiewicza. To mówię w imieniu mieszkańców, prosili, bo jest tak ładnie, że trzeba to podziękować bardzo za to, przekazuję informację.
Dobrze, dziękuję bardzo. I proszę bardzo, jako drugi zgłaszał się Pan Jacek Domaszczyński.
Czy ja chciałbym zaproponować, żeśmy porozmawiali trochę o szkole numer 2, w której tam są jakieś, znaczy no nie jakieś tam, tylko no sytuacja... powiedzmy kryzysowa i chciałbym w pierwszej kolejności zapytać Pana Burmistrza, czy w ciągu ostatnich dwóch dni, czyli od poniedziałku, coś tam się zmieniło, czy Pani Dyrektor na przykład już odpowiedziała na pismo, lub jakieś inne zmiany w kwestii tej szkoły.
Znaczy nie mamy wiedzy z ostatnich dwóch dni, jak to wygląda. Nie wiem, Pani Dyrektor określiła chyba termin dokładnie, do kiedy odpisze na to pismo. Proszę pamiętać, że Pani Dyrektor jest samodzielnie zarządzającym całym obiektem i całą placówką i ma tutaj w swojej gestii wszelkiego rodzaju prerogatywy, ale też i poczynania wobec kłopotów i problemów, które powinna rozwiązywać. A jeśli się okaże, że nie został ten termin dotrzymany, a nie mamy takich sygnałów, no to będziemy się próbowali dowiadywać, dlaczego tak się stało.
Dziękuję. Mam jeszcze takie pytanie, czy ewentualnie brane są pod uwagę jeszcze jakieś spotkania takie, nie wiem, dwustronne, trójstronne w mniejszym gronie, żeby ewentualnie no, jakieś problemy, które w tej szkole są, żeby jakoś je rozwiązywać?
Szanowni Państwo, my jako organ prowadzący tak naprawdę jesteśmy zobligowani w pierwszej kolejności do oceny funkcjonowania placówki na podstawie dokumentów, kontroli i innych rzeczy, które wynikają z organów kontrolujących taką szkołę. Co nie znaczy, że nie wsłuchujemy się w to, że są jakieś głosy, które mówią o pewnych, jak to osoby, które były między innymi na spotkaniu organizowanym tydzień temu w środę, mówiły o nieprawidłowościach i tak dalej. Ale proszę zwrócić też uwagę na taką kwestię, że na dobrą sprawę my żeśmy nie dostali sygnały, które do nas wpływają, to są na zasadzie takiego zawsze słowo przeciwko słowu, bądź też dokumentacja, która tak naprawdę mówi zupełnie co innego niż komentują to i mówią rodzice. Ja wiem, bo ja już się naraziłem wszystkim, którzy mają inne zdanie na ten temat. Natomiast uważam, że w pierwszej kolejności wszystkie te kłopoty i problemy, które tam są, powinny zostać załatwione tak naprawdę w relacjach pomiędzy dyrekcją a rodzicami. Też rodzice, to bardzo poważnie podkreślam, powinni się zastanowić nad jedną rzeczą. Jak daleko może sięgać ingerowanie w proces dydaktyczny w każdej z placówek w szkole? Bo mam wrażenie, że jeżeli ktoś ma jakiś nawet fantastyczny jego zdaniem pomysł i o nim powie głośno i powie, że tego tutaj nie ma, to nie znaczy, że to jest dobry pomysł, to nie znaczy, że to jest akceptowalny pomysł i pomysł, który należy wdrożyć. Ja nie chcę się odnosić do poszczególnych zarzutów tutaj, tylko generalnie chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że pani dyrektor zarządza placówką, w której się uczy 700 uczniów, zarządza personelem ponad 100-osobowym, zarządza budynkiem będącym w bardzo trudnych warunkach funkcjonowania. I nie chciałbym, żeby to był jakiś wytrych albo rozgrzeszenie dla tej osoby, ale też chciałbym, żeby w tym takim czasami niekontrolowanym zapędzie nie wylać dziecka z kąpielą. Bo ja powiem jeszcze raz, powtarzam to z własnego prywatnego doświadczenia. Nie wyobrażam sobie komunikować się w sprawach własnych dzieci poprzez pisma, maile, telefony z żądaniami odpowiedzi na już, na jutro, na za 4 dni. Jeżeli jest problem, to ten problem w takiej samej sprawie, w takiej samej kwestii dotyczy dyrektora, nauczycieli, jak i rodziców. To nie może być tak, że się tylko wyciąga pewne rzeczy, mówi się, że one nie są, a jak druga strona mówi, że są realizowane zgodnie z tym, jak mówią przepisy, to znaczy, że my tego nie akceptujemy i nie są. To jest bardzo trudny temat i nie chcielibyśmy, bo co mamy zrobić? Co mamy panią dyrektor przymusić do tego, żeby spełnić oczekiwania rodziców? Co mamy rodzicom powiedzieć, nie spełnimy żadnych waszych oczekiwań, pomimo, że może niektóre są słuszne? Zadziało się tam wiele rzeczy, ale przede wszystkim atmosfera, która została wytworzona, musi się oczyścić, bo tak naprawdę, zwróćmy uwagę, w tej chwili to jest nastawione na totalną konfrontację. I jaką rolę ma przyjąć burmistrz tutaj? Jaką rolę ma przyjąć burmistrz tutaj? Poczekajmy na wyniki kontroli, poczekajmy na ocenę, jak to wygląda. Mało tego, jeżeli padały zarzuty, bo to były najpoważniejsze według mnie zarzuty, ze strony rodziców, mówiące o tych godzinach, które były w zastępstwie, ale jeszcze raz powtarzam, to ja z własnego doświadczenia wiem, że wielu nauczycieli, którzy tak naprawdę standardowo uczą fizyki, chemii, matematyki, są w stanie uczyć angielskiego, bo są w stanie. Jeśli mają uprawnienia, to nikt nie ma prawa im odmówić do tego, że tego angielskiego mają nie uczyć. Owszem, możemy powiedzieć, że to jest jakaś prowizorka na czas znalezienia, ale funkcjonuje. Ja byłem w jednej ze szkół, przecież to trzeba też porównać na tle innych szkół, jak to wygląda. Ja byłem w jednej ze szkół wczoraj, w dniu wczorajszym i tam brakuje 4,5 etatu. Z tego, co się orientuję, w szkole SP2 na chwilę obecną brakuje pół etatu. Mało tego, tam w jednej z klas pierwszych jest trzeci wychowawca. No bo nie ma innej możliwości. No skąd wziąć kogoś, kogo nie ma? Nauczyciel świetlicy był poszukiwany bardzo długo. Nauczyciel hiszpańskiego, przyszła pani z takim planem i powiedziała: albo dopasujecie się, albo się nie dopasujecie i nie będę uczyła. To są naprawdę problemy, z którymi nie mierzy się szkoła podstawowa numer 2, tylko tak naprawdę wszystkie nasze placówki. Tu zdarzyła się naprawdę no, bardzo niekorzystna, jak ja to mówię, konstelacja i tak naprawdę ja nie wiem do końca, czemu mają służyć niektóre rzeczy, które były wyciągane na tym spotkaniu, na które my powinniśmy reagować, bo ja bym nie chciał na ten temat reagować. Bo jeżeli tak, to my możemy się tylko ograniczyć do tego, żeby to oceniać na podstawie dokumentów, informacji, kontroli i innych rzeczy. Pytanie, jeszcze raz powtórzę, jak daleko poprzez to, że wysyłam swoje dziecko do szkoły, mogę ingerować w proces dydaktyczny? Bo proszę pamiętać, że jednym z argumentów było to, że sprawdziany z matematyki proszę konsultować psychologię mojego dziecka.
Dziękuję. Jeszcze chciała zabrać głos pani Anna Woźniak. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Chciałam się dowiedzieć, czy jest podany konkretny termin raportów, ewaluacji i kontroli. Czy wiemy, kiedy te raporty do nas dotrą?
Na chwilę obecną nie wiem dokładnie, natomiast była rozmowa z panią dyrektor, prosiliśmy jak tylko dotrą jako ostateczne i w oryginałach i tak dalej, to po prostu żebyśmy natychmiast je otrzymali. Mhm. Będziemy chcieli je też zobaczyć i przedstawić, bo przecież to nie jest żadna tajemnica.
Panie burmistrzu, i mam jeszcze jedno takie pytanie. Chodzi mi o klasy ósme, bo one w kwietniu piszą egzamin ósmoklasisty. Czy tam jest położona troska o te dzieciaki? Chodzi mi o takie przedmioty, które są jedną godzinę w tygodniu. Chemia, fizyka. Czy tam są przedmiotowcy albo z pokrewnych nauczycieli? Żebyśmy mieli taką uczciwie mogli powiedzieć tym rodzicom, że dzieciaki były przygotowane do egzaminu.
Szanowna pani radna, ja powiem tak. Nawet na tym spotkaniu temat klas ósmych dotyczył czego? Że rodzice życzą sobie, albo wręcz domagają się, żeby były non-stop sprawdziane. No, jeden z głównych postulatów, że za mało jest sprawdzianów, że dzieci mentalnie nie są przygotowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o pytanie stricte, które pani zadała w tej formule, proszę państwa, czy tak naprawdę trudno jest uwierzyć w to, że personel łącznie z dyrektorką dba o to, jak o własne dziecko z racji chociażby tego, że to jest świadectwo i wizytówka szkoły, która będzie ciążyła na tym, że jaka jest średnia z takiego egzaminu, jak dzieciaki wypadły. Mają zabezpieczonych nauczycieli. Tak jak pani dyrektor powiedziała, chyba już jest po tej Radzie Pedagogicznej, bo miała być, nie wiem, 8 grudnia, 10 grudnia, ale na pewno przed 10, znaczy na pewno nie po 10, na której jest ocena realizacji podstaw programowych.
Tak, monitoring.
Monitoring
realizacji podstaw programowych.
I przecież wszyscy, którzy państwo pracujecie w oświacie, to wiecie, że takie rzeczy są naturalną rzeczą, że po jakimś czasie się robi podsumowanie i się reguluje to wszystko. Proszę zwrócić uwagę, że miało być, przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak naprawdę rodzice mogli do tego, znaczy patrzeć, jak ten proces wygląda. Przecież te sprawdziany też będą, ale te dzieci trzeba też i od strony nauczania, nauczyć się korzystania z wszystkich narzędzi na takim sprawdzianie. To jest nie tylko sprawdzian.
Panie burmistrzu, ja wszystko rozumiem. Ja nie pytałam o to, o co rodzice wnioskowali, tylko czy odbywają się fizycznie lekcje, żebyśmy mogli z czystym sumieniem powiedzieć, że te lekcje się odbyły, odpowiednia ilość i że dzieciaki z tej strony zostały zabezpieczone i przygotowane do egzaminu.
Ja próbowałem mówić to w kwestii tych godzin, które nie były realizowane gdzieś na początku z racji braku nauczycieli, ale teraz tych nauczycieli już jest, więc to by moja była uwaga. Natomiast żeby odpowiedzieć w 100%, musiałbym w tej chwili zadzwonić do pani dyrektor, czy się nic nie zmieniło. Na wiedzę, którą ja posiadałem, wszystko jest ogarnięte tak, jak powinno być.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Ale jeśli pani będzie na komisji budżetowej, to ja się skontaktuję z panią dyrektor i przekażę informację.
Nie, chodziło, żeby uczciwie spojrzeć w oczy rodzicom i powiedzieć, że rzeczywiście te przedmioty się odbyły i dzieciaki powinny być przygotowane. O to tylko, panie burmistrzu.
Myślę, że to jest troska i szkoły, i nas, i wszystkich rodziców, żeby to było jak najlepiej. A tak jak mówię, nie miałem żadnych sygnałów, żeby znowu gdzieś jakiś nauczyciel, można powiedzieć, zrezygnował z tych kluczowych, który właśnie bezpośrednio będzie przygotowywał klasy ósme.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze? Proszę bardzo, pan Jacek Damaszczyński.
Chciałbym jeszcze... Znaczy, bo tak. Kwestia odwoływanych zajęć to nie jest tylko SP2. Na przykład dzisiaj SP3. Mój syn miał odwołany angielski matematykę. Rozmawiam też gdzieś tam w SP3. no, jeśli zajęcia są, że tak powiem, albo na końcu, albo na początku są odwoływane, jeśli są w środku, jest zastępstwo, bardzo często z nauczycielem, który, że tak powiem, robi lekcje zastępcze tylko po to, żeby ona się odbyła, żeby była. I mam tak, nie wiem, tak myślałem, czy znaczy, no, szkole może trudno gdzieś tam zapewnić jakiegoś, nie wiem, nauczyciela, nie wiem, rezerwowego czy coś takiego, ale czy na przykład na poziomie miasta nie można by zrobić jakiegoś takiego, nie wiem, czy jakiś takich, powiedzmy, jakiegoś takiego coś w rodzaju banku nauczycieli, którzy mogliby te luki łatać.
To ja poproszę to bardziej o sprecyzowanie, bo jakoś nie wiem, no moja
panu chodzi, żeby jakąś rezerwę tego miasto zatrudniło, tak?
Nie ma. Proszę Państwa, my naprawdę, proszę nam uwierzyć, my działamy w określonych ramach prawnych. To jest ilość godzin, to jest ilość dzieci i do tego jest ilość nauczycieli. I nikt sobie nie może pozwolić na zbędne etaty, no bo, przepraszam, za chwilę ktoś z Komisji Budżetowo-Gospodarczej powie, że pomimo, że oświata zjada bez mała 40% budżetu, to jeszcze są pieniądze marnowane tylko na to, że na gotowość pewną. Nie da się tego zrobić. Poza tym, jak ten nauczyciel miałby funkcjonować? Gdzie on miałby być zatrudniony i do czego? Czy to poza tym to trzeba byłoby całkowicie drugi garnitur pełnej klasie mieć, żeby jak gdzieś ktoś wypadnie, to żeby poszedł i fizyk, i chemik, i polonista, i matematyk. Tego się tak nie da zrobić, natomiast to się daje robić w formule takiej, o jakiej szkoły też zabiegają i motywują swoich pracowników, żeby robili dodatkowe, znaczy żeby uzyskiwali kwalifikacje do kształcenia w innych przedmiotach niż te, które są dedykowane bezpośrednio im. I to, co było podnoszone, to tak naprawdę proszę zrozumieć, nauczyciel 1-3 ma pełne prawo w tym czasie uczyć informatyki dzieci w klasie 1-3. To nie musi przychodzić stricte informatyk, który bardzo często jak przyjdzie informatykiem, będzie prawdziwym, to nie będzie umiał z dziećmi rozmawiać na tym poziomie. I jak ktoś uczy fizyki i uczy angielskiego i idzie na angielski za zastępstwo, to z reguły, jeżeli ma te uprawnienia, to prowadzi normalnie lekcję języka angielskiego. Tu jest to, o czym rodzice czasami nie wiedzą, a później to podnoszą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast są też tacy, którzy są dedykowani w jednej dziedzinie i idą na zastępstwo, no i idą na zastępstwo po prostu. No. Natomiast z naszej strony ja nie widzę możliwości, żeby to, zresztą to żaden przepis by tego nie ogarnął. Forma zatrudnienia, w jaki sposób, jakby nie był potrzebny, no to co z godzinami, za które musiałby mieć zapłacone. No. Proszę Państwa, to tak jakby się w pracy ktoś pójdzie na urlop i siedział ktoś i czekał, aż ktoś pójdzie na urlop i zwolnienie i siadał na jego miejsce. No. To jest dokładnie tak samo. Owszem, to w bardzo dużym stopniu zależy od tego, jaki to jest przedmiot i jacy są poszukiwani nauczyciele, bo jest troszeczkę więcej, załóżmy, w jakiej dziedzinie, w drugiej jest troszeczkę mniej. Matematyka na przykład można ze świecą szukać. Natomiast w każdej szkole ten problem występuje. Proszę pamiętać, że szkoła też jest normalnie, można powiedzieć, rynkowym miejscem pracy. Nauczyciele znajdą lepszą ofertę, idą tam, gdzie lepiej. Nauczyciele rezygnują z zawodu w pewnym momencie, bo są w stanie powiedzieć dość, nie chcę dalej tego prowadzić i zwalniają się i odchodzą. Nikt im tego zabronić nie może, jak w każdej innej firmie, jak w każdym innym przedsiębiorstwie. Nie jest tak, że w związku z tym, że ma kartę nauczyciela i ma wszelkiego rodzaju zagwarantowane, jako to jest zabezpieczone prawnie funkcjonowanie jako nauczyciel, ale tam nie jest napisane, że jemu nie wolno zmienić zawodu, nie wolno się zwolnić, nie wolno pójść do innej szkoły w ciągu roku szkolnego i tak dalej, i tak dalej. No. Trochę może mniej rynkowe, ale nadal swobodne przemieszczanie się tutaj to funkcjonuje.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w dyskusji, która nam się nawiązała w sprawach różnych? Widzę, że nie. A jeszcze w sprawach różnych jakieś tematy chcieliby Państwo podjąć? No widzę, że nie. To w takim razie dziękuję Państwu bardzo i zamykam posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.